On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym comiesięcznym spotkaniu. Dziś tytułem wstępu chciałbym Was przygotować do emocji. Mam nadzieję, że będę profesjonalistą i że się nie popłaczę, ale jeżeli tak, to proszę o wybaczenie już teraz. Jeżeli ktoś ma serce miękkie, to zapraszam, żeby sobie wziął chusteczki do nosa, ponieważ dzisiaj nie będzie prosto. Dzisiaj będzie historia trudna i piękna. Tak piękna, że naprawdę można się popłakać. Od czego się zaczęło? Kilka dni temu był u mnie mój przyjaciel, kapłan, w domu i tak patrzę na komórkę jego i mówię tak, co ty masz na tej tapecie? No, dorosły mężczyzna, zdjęcie młodej dziewczyny na tapecie, mówię, niby wszystko w porządku, natomiast ksiądz katolicki, mówię, tłumacz się, kto to jest, ta piękna dziewczyna z uśmiechem od ucha do ucha, a on mi mówi, wiesz, to jest błogosławiona kościoła katolickiego. Ja mówię, nie znam kobiety, mówię, niesamowite, muszę poznać jej historię, kto to jest, kim jest ta kobieta, którą mój przyjaciel ma na tapecie swojego telefonu komórkowego. I tak poznałem, proszę Państwa, Chiarę Badano. Chiara, czyli inaczej Klara, będę mówił Chiara, ponieważ tak oni mówią nawet w Polsce, w związku też z czym będę w ten sposób właśnie wymawiał jej imię. Bardzo świeża święta, beatyfikowana w 2010 roku przez Benedykta XVI. Dziewczyna, która żyła za moich czasów, wprawdzie jak umarła miałem tylko 4 lata, ale to już jest ten czas, tak? Czas naszego życia, to nie jest 1000 lat temu. Proszę Państwa, żeby zacząć historię tej dziewczyny, należy powiedzieć najpierw o jej rodzicach. Cudowni ludzie. Według mnie też, chociaż jeszcze żyją, przyszli przynajmniej błogosławieni, no niesamowici ludzie. Mamy tutaj z jednej strony Marię Teresę, a z drugiej strony Rogera. Małżeństwo, które jest bezdzietne. W wieku 26 lat biorą ślub, no i czekają na dziecko. Jak każde małżeństwo, chcą posiadać dzieci, wiedzą, że to jest ta rzeczywistość, której im brakuje. To jest coś, co ich, jakby powiedzieć, jest potrzebne do dopełnienia ich miłości. Dziecko nie przychodzi. Pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok, piąty i tak dalej. Czekają, tak? Czekają do tego, żeby mieć dziecko. Sytuacja jest taka, że no, są katolikami, w związku też z czym się modlą. Zanoszą te modlitwy do Pana. Coraz więcej. Mają oczywiście momenty takiego kryzysu, gdzie już myślą, że już po wszystkim, ale wciąż się modlą. Ojciec Chiary jest kierowcą ciężarówki, ma dużo czasu, tak? Jeżdżąc, dużo się modli w sercu. I w pewnym momencie, on, proszę Państwa, jeździ po całych Włoszech, no to wiadomo, Rzym, prawda? Bywał w tych wielkich bazylikach, wszędzie się modlił, wszędzie gdzie mógł. I w pewnym momencie wraca do domu i w jego diecezji, a pamiętajmy, że tam są nieduże te diecezje we Włoszech. Jest jakieś sanktuarium maryjne i mówi, zatrzymam się, nie? Poproszę jeszcze raz Matkę Boską, modli się i wychodzi z takim przeświadczeniem, że to, że to jest ten moment, że będą mieli dziecko. I rzeczywiście okazuje się, że wkrótce Maria Teresa zachodzi w ciążę. 29 października 1971 roku rodzi się im córka. Ukochana, wyczekiwana. Oni mają takie przeświadczenie od początku, że to nie jest tylko ich dziecko. Oni to dzisiaj mówią bardzo szczerze, że gdzieś na samym początku, gdy tylko wzięli ją do ręki, wiedząc jaka była historia jej poczęcia, jak wiele musieli modlić się, jak długo czekali, jak ich Pan Bóg doświadczył, wiedzą, że to dziecko jest nie tylko ich, jest przede wszystkim Boga. I tak w zasadzie powinni myśleć wszyscy rodzice, ale zdajemy sobie sprawę w swojej słabości, że w ten sposób wielokrotnie nie myślimy. A ta wiara zostanie jeszcze nie raz wypróbowana u tego małżeństwa. Proszę Państwa, no, dziewczynka młoda, zdrowa, energiczna, zawsze uśmiechnięta. Mama rezygnuje z pracy, postanawia zająć się tylko nią, no i domem oczywiście. I tu jest niezwykle ważne, przekazuje jej wiarę. Ona no dość mocno uczy młodą Chiarę wiary w Boga, wiary w Chrystusa. I to jest ważne, ponieważ ona wypełnia to przykazanie, które Pan Bóg dał jeszcze w Starym Testamencie do Izraelitów. Wpoisz wiarę swoim synom, tak? Wpoisz, nie poczekasz, aż oni sobie wybiorą tą wiarę, jak oni będą mieli 20 coś lat i zdecydują, tylko wpoisz. I ona to robi. I podaję takie kilka przykładów, gdy czytałem z nią wywiady, albo widziałem z nią wywiad na YouTubie, to ona mówi, że na przykład, nie wiem, tam miała 6 lat i mówi na przykład, to co, pomodlimy się. Ona mówi, że nie, nie chce się modlić. I matka mówi, dobrze, akceptuję twoją wolność. Ona tak jej mówiła, akceptuję twoją wolność, ale ja się będę modlić za ciebie. I zaczyna się modlić i słyszy, jak córka idzie do drugiego pokoju i się modli. Dobra dziewczynka, ona miała też dobre serce, jak każde dziecko, tak? Tak i każde dziecko ma dobre serce do pewnego momentu, póki nie jest skażone, póki świat jakoś, nie wiem, nie zacznie niszczyć tego serca. Każde dziecko ma w jakiś sposób też to serce gdzieś wyczulone i na przykład mama kiedyś przychodzi i mówi, masz bardzo dużo zabawek. A są dzieci, które nie mają zabawek. Ona się oburza, ta młoda dziewczynka mówi, że ona nic nie odda. Po czym mama wychodzi i mówi, dobrze, jesteś wolna. Tak, jesteś wolna, nie musisz nic zrobić. Wychodzi, a po jakichś 15 minutach wraca, a Kiara selekcjonuje zabawki. I widzi mama, że rzuca, przyniosła sobie taką torbę i do tej torby wrzuca nowe zabawki. Ona mówi, dlaczego te nowe zabawki wkładasz do tej torby? Ona mówi wtedy, no bo dzieci biedne nie mogą dostać starych zabawek. Prawda? Więc no była dzieckiem na pewno dobrym. I tak sobie żyła, pierwsza komunia święta, wiadomo, wtedy dostała Pismo Święte od swojego proboszcza, zaczyna je czytać sama, interesuje się Jezusem, ale wspomina później po latach, że najszczęśliwszym dniem jej życia był dzień, miała wtedy 9 lat, gdy wraz z rodzicami pojechali do Rzymu na spotkanie ruchu Focolari. Oni nie byli jeszcze w tym Focolari. Zostali tam zaproszeni, to była na takim stadionie spotkanie z całych Włoch. Ruch Focolari został założony przez Chiarę Lubich, to samo imię, tak? Kobietę, która, tutaj nie będę dużo o niej opowiadał, kobietę, która postanowiła żyć w czystości dla Chrystusa i stworzyła ruch, w którym katolicy, zwłaszcza na początku właśnie we Włoszech, starali się, jakby powiedzieć, wszędzie, gdzie tylko mogą nieść Ewangelię, czyli w pracy, w domu. To taki jeden z ruchów, które po Soborze Watykańskim II dość mocno wybuchły w kościele katolickim. I oni tam są na tym stadionie. Jej ojciec jest mega zły. On nie znosi Rzymu, bo on tam jeździ do pracy często. W ogóle mu się tam nie chciało jechać. On miał jakiś kryzys wiary wtedy. I są na tym stadionie i w pewnym momencie to dziecko mówi, że jest głodne. A ten ojciec mówi, no kurczę, nie mam niczego, tak? Niczego. Zapomniałem. Nie wziąłem jedzenia, nie wziąłem wody. I tutaj nagle ktoś daje mu kanapkę. Tu ktoś mu daje jakieś ciasteczko. Tu ktoś mu daje jakąś herbatę. Wszyscy dookoła zaczynają ich karmić. I on wtedy mówi, kurczę, Felek, to jest wiara, nie? Ludzie mnie nie znają, a dzielą się ze mną tym, co mają. I on się wtedy, można powiedzieć tak, utwierdził w wierze. To był bardzo dla nich ważny moment. Ale dla niej, czyli dla Chiary, było to tym bardziej ważne w jej życiu, ponieważ wtedy właśnie spotkała pierwszy raz na tym stadionie Chiarę Lubich. Znaczy, ona tam miała takie wystąpienie i gdy ona spojrzała na tą kobietę, to już wtedy była staruszka, to mówi sobie, Boże, ona ma tak samo na imię jak ja. Ja mam 9 lat, chcę kochać Pana Jezusa, a ona mówi o tym, żeby kochać Pana Jezusa. Jako 9-letnie dziecko przeżyła tak mocny moment ukochania Chrystusa, że zaczęła pisać do tej kobiety, do Chiary Lubich. To są jej listy, które do końca życia będzie do niej pisać. I ta założycielka ruchu Focolari rzeczywiście z nią koresponduje, znaczy odpisuje. Ona w tych pierwszych listach pisze o tym, że właśnie chce kochać Pana Jezusa bardzo mocno, chce być przy Nim, chce się nauczyć Ewangelii, tak jak się nauczyła alfabetu. Nie chce być, jak ona to powiedziała, nie chce być analfabetą ewangelicznym. Ona używa takiego stwierdzenia. Chce się nauczyć tego alfabetu Pana Jezusa, żyć na co dzień tą miłością. To są takie piękne, wzniosłe słowa, które u małego dziecka są oczywiście w miarę zrozumiałe. Jeszcze to się nie przekuwało na doświadczenie życia, trudne doświadczenie, ale już widać w niej jakąś taką chęć parcia do Chrystusa. W skrócie, gdy idzie do gimnazjum, oni się wtedy przeprowadzają ze swojej małej miejscowości do większego miasta i tam spotyka pierwszy kryzys swojego życia, tak? To znaczy nie zdaje z jednej klasy do drugiej. No przeżywa to strasznie. Już wtedy, że tak powiem, czuje porażkę. To jest pierwsza wielka porażka w jej życiu, gdy tam nie może zdać, bo ma za słabe wyniki w nauce, głównie w matematyce. Rodzice chcą ją nawet ukarać, nie chcą jej puszczać na wakacje, ale jeden ksiądz, który tam w tym ruchu Focolari działa, mówi, weźcie, przestańcie, puśćcie ją na te wakacje, ona już swoją karę otrzymała. Jedzie do Rzymu wraz ze swoją przyjaciółką, to jest też Klara, tylko pisana inaczej i oni mówią na nią Kika. I tak też będę o niej mówił, ponieważ za każdym razem, gdy się przedstawia, sama mówi, że ona jest Kika. I to jest taki skrót włoski od tego imienia. I ona z Kiką jedzie do Rzymu, spotykają się znów w tym ruchu Focolari i tam pisze list do tej swojej założycielki, że w tym cierpieniu w tym niezrozumieniu i w tym wyśmianiu trochę, bo niektórzy się z niej śmiali przecież, ona spotyka Jezusa pierwszy raz w życiu. Spotyka Jezusa opuszczonego. Tak jak Jezus był, czuł się, nie był. Czuł się opuszczony na krzyżu. Ona mówi, że Jezus czuł się opuszczony wtedy, kiedy nie wiedział, czy ojciec jest z nim. Oczywiście on nie był opuszczony i wiemy dzisiaj teologicznie, można to tłumaczyć, ale dla tego małego dziecka to była właśnie taka interpretacja, że Jezus czuł się opuszczony i ona to rozumie. I w tym doświadczeniu go spotyka. I mimo, że cierpi, stara się to zaakceptować. I pisze w ten sposób do tej swojej założycielki. No proszę Państwa, jak na to takie 12-13-letnie dziecko, to jest niezwykle mocne stwierdzenie, takie bym powiedział nawet dojrzałe. Jedzie do Hiszpanii, tam na wakacje. Kika wspomina, że oni zawsze pływali, bawili się, bardzo lubili to robić, ale jednocześnie codziennie musieli być w kościele. Codziennie o 19 na Eucharystii, żeby tylko być u Komunii Świętej, żeby tylko rozmawiać z Jezusem, żeby tylko się do Niego modlić. I już widziała, one obydwie były, Kika do dzisiaj jest bardzo wierzącą osobą, bo żyje, ale obydwie pragnęły być przy tym Chrystusie mocniej. Gdy wraca do domu, no żyje dalej, wiadomo, jakieś pierwsze miłości, zawody miłosne, bo tam z jednym chłopakiem, jeden chłopak się koło niej kręcił, ale ona zorientowała się, że to jest nie to, on ją bardzo nalegał, żeby z nią była, wiadomo, jak to w gimnazjum, w liceum. I sobie tak żyje, tak? Nawraca się, stara się być bliska Chrystusa, chodzi codziennie do kościoła. Chłopacy się z niej często śmieją. Nawet wspomina, że raz, gdy szła do kościoła, zaczęli na nią krzyczeć, że to jest taka zakonnica, ale używali takich słów no nieprzyzwoitych trochę w tym wszystkim, czyli taka, że jest taka zabobonna. I ona będąc w tym kościele mówi, Panie, co mam zrobić? I przychodzą mi do głowy słowa o odrzuceniu, tak? O tym, żeby się nie zapierać, że będziecie odrzuceni, a jednocześnie kochajcie swoich nieprzyjaciół. I wspomina, jak wychodziła do tych chłopaków, zawsze się do nich uśmiechała i mówiła, pytała, co u nich, a oni się z niej tylko nabijali. Ale to było dla niej takie pierwsze proste ćwiczenia wiary. No i idzie do liceum. Czasami się źle czuje. Bolą ją plecy. Mimo, że uprawia sport, pływa, uwielbia śnieg, więc jeżdżenie na nartach i tak dalej, tenis, czasami nie ma siły wstać z łóżka. Rodzice to trochę bagatelizują, no bo nie wiedzą do końca, co się dzieje. Któregoś razu nawet mówi do taty, że jeżeli jej nie zawiezie do szkoły, bo ma kartkówkę z łaciny, więc musi być, to ona nie jest w stanie wstać z łóżka. On ją tam wiezie, gdy już dojechali, no to wszystko jest w porządku. Raz, gdy grała z Kiką w tenisa, strasznie mocno boli ją ręka. Upada. Po jakimś czasie mówi do swoich rodziców takie słowa, chcę iść do szpitala, bo chcę wiedzieć, co się ze mną dzieje. I zaczyna się etap w jej życiu, który długo nie trwa, który jest etapem bardzo trudnym. Idzie do tego szpitala, oczywiście oni jadą do Turynu, tam jest szpital bardziej profesjonalny, na taką diagnostykę, co się z nią dzieje, no bo rzeczywiście ma tam jakieś bóle. Jest badana, zaczynają się badania krwi. W tym szpitalu jest cały czas radosna. Postanawia też służyć. I między innymi na tym szpitalu, w tej samej sali, leżała dziewczyna, mniej więcej w jej wieku, która była na odwyku, tak? Na detoksie. Ona jej służy. To znaczy się myje jej włosy, czesze ją, rozmawia z nią, stara się ją pocieszyć. Rodzice czasami widząc jej zmęczenie, bo rzeczywiście już w tym szpitalu nie czuła się zbyt dobrze, mówią, no daj jej dzisiaj spokój, nie? Zajmij się sobą. A ona mówi, nie, będę służyła, ja się jeszcze zdążę wyspać. No i jednego dnia, to była 7:30 rano, ma mieć rezonans jako pierwsza w kolejce. Wjeżdża na ten rezonans, potem wyjeżdża, uśmiechnięta, mówi rodzicom, że ma jeszcze jakieś badania, lekarz wychodzi, pyta się, czy to są jej rodzice, no i mówi wyrok. Rak, to taki najgorszy z najgorszych. Rak kości, to był rak 4. stopnia, czyli ten taki najwyższy prawie, umiejscowiony w kręgosłupie. Rodzice przytulają się do siebie, obydwoje mają tą samą myśl. Panie Jezu, tylko Twoją siłą jesteśmy w stanie powiedzieć tak na tą sytuację. Wracają do domu, ona się źle czuje, mają jeszcze potem jechać na badania, ale jest 10 dni mniej więcej, czy tam 20, kiedy lekarze powiedzieli, żeby wróciła do domu, żeby potem tam odpoczęła i dopiero wróciła z powrotem na onkologię, bo oni się muszą zastanowić, jak to leczyć i tak dalej. W tym czasie te dni bardzo szybko mijają rodzicom, w tym czasie jej matka zaczyna chorować, ona ma problemy z zapaleniem żył w nogach, lekarz jej zabrania gdziekolwiek wychodzić, więc zostaje w domu. Na tą onkologię jedzie z ojcem. Ona nie wiedziała, że ma tego raka, oni jej bali się powiedzieć, nie wiedzieli, jak to zrobić. To gdy dojechała do szpitala i zobaczyła onkologia, no to już wiedziała, co się dzieje. Ma te badania, po tych badaniach wraca do domu, matka mówi, że wyszła do niej, bo już się trochę lepiej czuła, no i ona tak szła przez to podwórko bardzo powoli. Weszła do pokoju, ona mówi, porozmawiajmy, ona mówi, nic nie mów. Rzuca się na tapczan i leży. 25 minut. Tyle dokładnie leżała, bo obok był budzik. W związku z tym mama wiedziała, ile to trwało. tak? 25 minut. Po tych 25 minutach wstaje, uśmiechnięta i mówi, teraz możesz mówić. To był moment, to 25 minut, to był moment, gdzie ona uświadamiała sobie, że jej życie przyspieszyło tak, że wkrótce się skończy. Moment, w którym dowiedziała się, że wkrótce umrze. Ponieważ lekarze jej mówili od razu, to jest rak w zasadzie niewyleczalny. Będziemy walczyć, jesteś młoda, może dasz radę, ale rokowania są 98% mniej więcej i nie żyjesz. Tak, 2% może przeżyjesz. Ona wstaje uśmiechnięta, mówi, tak mamo, teraz mów. I zaczynają rozmawiać. W tym czasie buduje się pewna więź między tą matką a tą córką, bardzo mocna. Czasami ona nawet prosiła tatę, żeby tata wyszedł, bo chciała porozmawiać z mamą tylko. Ponieważ rzeczywiście zaczynają mieć pewną jedność. Matka mówi do dzisiaj, że tak jakby była na nowo w jej brzuchu, tak? Że rozumiała ją bez słów. Czasami nawet matka zastanawiała się, co ona myśli i ona jej odpowiadała, tak jakby to pytanie padało głośno. Pewna jedność, która była dla nich niezrozumiała. Pewna jedność taka duchowa, bardzo, bardzo specyficzna, taka, której no, nie da się opisać w słowach. Jej stan cały czas się pogarsza, ona walczy i ta jej walka staje się pewnym, należy powiedzieć, symbolem, no bo ona ma tych przyjaciół z ruchu Focolari. Młodzi studenci widzą ją. Jak ona to znosi? A znosi dość pozytywnie, ciągle się uśmiecha, stara się być pozytywnego myślenia. Gdy ją coś boli, zawsze mówi, dla Ciebie Jezu, tak? Dla Ciebie Jezu. Myśli o tym, że Pan Bóg jej daje takie życie. Oczywiście ma pełno lęku, też takiej ludzkiego zawodu, tak? Ja umrę. Pyta w pewnym momencie mamę, czy to jest normalne umierać, gdy ma się 17 lat? Matka jej wtedy odpowiada, nie wiem, ale to, co jest normalne, to pełnić wolę Bożą. Konia z rzędem pokazać mi takich rodziców, ja sam pewnie taki nie jestem, jakbym się dowiedział, że moje dziecko umiera na raka, to nie wiem, jaką bym miał wiarę i czy rzeczywiście ona by nie została poddana pod taką próbę ogniową. Natomiast ta matka i ten ojciec, bo ojciec też w tym wszystkim, mają wiarę i ciągle modlą się do Boga o uzdrowienie, ale też nie tylko uzdrowienie, ale także o zgodę z jego wolą. Ona nawet w pewnym momencie idzie do Matki Boskiej i się modli w dwóch intencjach. Maryjo, Panie Jezu, pomóżcie mi. Niech pełnię tą wolę. Jeżeli można, to mnie wyleczcie, ale jeżeli nie, to dajcie mi to przejść, tak? Nie zbuntować się. Być gotową na to, co dajesz. I to jest niesamowite. Widziałem wywiad z onkologiem, który ją leczył. Mówi, że najbardziej niesamowite było to dla niej, że ona nie bała się bólu. To znaczy, ją bolało. Tak? Ale nie chciała być na ciągłej morfinie, chciała być świadoma tego, co się dzieje, nie chciała na przykład być na znieczuleniach. Nie dlatego, że była cierpiętnicą, tylko wiedziała, że to ją zamula, że ona nie wie, co się wtedy dzieje, a ona chciała być świadoma. W czasie jednego zabiegu, bardzo ponoć małego zabiegu, to była punkcja, no ale to wiadomo boli, położyła się na łóżku, lekarze zaczęli zabieg, no, zaczęło ją boleć i w pewnym momencie mówi, otwierają się drzwi i wchodzi kobieta, uśmiechnięta i radosna i promieniała. Złapała ją za rękę, powiedziała nie bój się i trzymała ją za rękę. I ona mówi, wtedy byłam w niebie. I ona mówi, nie wiem, kto to była, ta kobieta, ale mi się wydaje, że to była Maryja albo jakiś anioł. Natomiast była przeszczęśliwa. Wychodząc z tego szpitala, rodzice też widzieli tą jej minę, że była szczęśliwa. Oczywiście wokół niej tworzy się cała grupa, która się modli, która z nim jest. Ci rodzice dostają od tego ruchu Focolari, od jakiegoś małżeństwa, które jest w tym ruchu, mieszkanie, znaczy to mieszkanie jest im wypożyczone, żeby byli przy niej, tak, w tym Turynie, żeby nie musieli jeździć z tego swojego malutkiego miasteczka. No i ciągle jest ta walka z rakiem i traci włosy, tak, no wiadomo, chemia. Gdy obcinają jej te włosy, za każdym razem mówi, dla Ciebie Chryste, chcę pełnić Twoją wolę. Powtarza to do nieskończoności. Mówi to głośno. Nie wstydzi się tego. Niestety ten rak jest dość złośliwy, jest bardzo złośliwy. Traci władzę w nogach. Jej nogi, jakby to powiedzieć, zaczynały żyć własnym życiem. To znaczy ona leżała i w pewnym momencie jej się zginały te nogi, odsuwały na boki, rzucały. Tutaj po prostu kwestia nerwów, tak, które były zniszczone i te nerwy dostawały impulsy, które były no, nie wysyłane z mózgu, tylko gdzieś tam ten rak tam jakoś działał na to i te nogi jej się rzucają. To wszystko bardzo boli. Lekarze mówili, że to, że ona siedziała, bo jak już nie mogła chodzić, to starała się siedzieć, było już wysiłkiem dla niej i bólem, ale jednak cały czas starała się siedzieć, nie chciała leżeć, nie chciała by ci ludzie, którzy przychodzą, czuli się w jakiś sposób dziwnie, tak? Żeby no nie wiem, litowali się nad nią, czy coś takiego. Nie, ona chciała być jakimś znakiem, chciała być radosna, dlatego siedziała, rozmawiała z nimi, starała się śmiać, śpiewać piosenki i tak dalej. Ojciec powiedział nawet, że raz czy dwa razy, gdy zamknęli drzwi, podglądał ją przez dziurkę do klucza, żeby sprawdzić, czy ona rzeczywiście się uśmiecha, ponieważ dla nich zawsze się uśmiechała. No i rzeczywiście się uśmiechała, tak? Czyli siedziała w pokoju zadowolona, uśmiechnięta, mimo strasznego bólu. Gdy w pewnym momencie czuje się coraz gorzej, bierze telefon, bo miała telefon koło łóżka i dzwoni do swojego profesora, to był 1990 rok, rogiej śmierci i mówi, chyba koniec, chyba trzeba przestać, już nie chcę morfiny, już nie chcę tych leków. A ten profesor mówi do niej, dobrze, że to mówisz, bo chciałem ci to powiedzieć już od kilku miesięcy. Leczenie nie daje żadnych rezultatów. Ale wiesz, co cię czeka? A ona mówi do niego, panie doktorze, spokojnie, to jest moja decyzja. Ale co ją miało czekać? Olbrzymi ból. No i rzeczywiście decyduje się na ten krok. Przerywa leczenie, bo jej powoli zaczynają odrastać, ale ten rak działa. Ból jest olbrzymi. Tak? Często rodzice całą noc trzymają te jej nogi, które się rzucają w pewnej takiej pozycji, która sprawiała, że no najmniej ją bolało. Ale ból ma wielki i ten ból ofiarowuje. Ofiarowuje na zbawienie, dla siebie, za innych. Ciągle się modli, ciągle wysławia Boga, ciągle czeka na Jezusa. Na przykład od rana modli się, żeby przyszedł do niej Pan Jezus. Codziennie przychodził do niej kapłan z Najświętszym Sakramentem. Jednego dnia nie przyszedł, przyjechał po południu. Ona się go pyta, gdzie jest Pan Jezus? A on mówi, no nie, no byłem gdzieś tam. No nie dałem rady rano przyjechać, tak? Miałem jakieś obowiązki, teraz chciałem cię tylko odwiedzić. Nie, miał przyjść do mnie Pan Jezus. Ten ksiądz wsiada w samochód, jedzie po Najświętszy Sakrament, przywozi. Te momenty Komunii Świętej w tym domowym kościele, bym tak powiedział, w kaplicy, są dla nich pewnym misterium, tak? Matka mówi, że wtedy widzieli rzeczywiście pewną jedność między sobą, pewną, no można powiedzieć, miłość też Boga w stosunku do nich, który w tym mieszkanku, w którym mieszkali, w tym jednym pokoju się objawiał. Mama codziennie wieczorem modliła się w ten sposób. Boże, ja tego nie rozumiem, ale Jezu, Ty mi to wytłumaczysz. Kiedyś mi to wytłumaczysz. I to było to, co ją trzymało przy życiu, tak? Trzymało przy tym, żeby się uśmiechać, ponieważ ona nie płakała przy tej swojej córce. I zresztą jej mąż również. Oni cały czas starali się być radośni, tak? Oddawali cierpienie swoje Bogu, chcieli, żeby ona widziała, że oni się cieszą. Bardzo ciekawa historia, to jest 14 luty 1990 roku, są walentynki. I ona mówi do nich, mamo, idziesz do fryzjera, robisz fryzurę ładną i idziesz z tatą na kolację do restauracji. A ona mówi, no co ty, no co ludzie powiedzą, tak? Mała miejscowość, oni się znają, tak? Jak to, co ludzie powiedzą? Idziesz do fryzjera i masz być piękna dla taty. Dzisiaj jest święto zakochanych. Bierzesz go i macie mówić sobie, że się kochacie. Wzięła telefon, wydzwoniła do restauracji, znalazła wolny stolik i kazała im iść. I oni poszli. A przy wyjściu powiedziała im, to teraz macie zapomnieć o tym, że macie umierającą córkę. I mamo, pamiętaj, tata był przede mną. I gdy oni jadą samochodem, ona zaczyna płakać, czyli Maria Teresa, bo mówi sobie, moja córka przygotowuje mnie na odejście, żebym żyła dalej. To rodzic powinien przygotowywać dziecko do takich rzeczy, natomiast tutaj dzieje się odwrotnie. Wiara jej jest tak duża, że ona już jest gotowa tą wiarą się dzielić i przygotowywać swoich rodziców. 19 lipca 1990 roku pisze do Chiari Lubich. Medycyna zdała broń. Czy zdołam być wierna Chrystusowi opuszczonemu? Jeśli Ty chcesz tego, Jezu, ja też tego chcę. To są słowa z jej listu. Ona wtedy prosi Chiarę Lubich, że chciałaby dostać jakieś takie imię, nowe imię, tak jak na chrzcie się dostaje. Ona oczywiście na chrzcie dostała imię, wiadomo, ale imię, które byłoby dla niej takim imieniem, które by ją określało jako osobę w tej chwili. I Chiara Lubich odpisuje jej, że jest takie imię. To jest Lucze, światło, czyli jest Chiara Lucze Badano. I tak można ją znaleźć w internecie, tak jest na obrazkach z jej podobizną. Chiara Lucze Badano, czyli czyste światło. Bo Chiara to jest czyste, Lucze to jest światło. I ona mówi, tak, niech tak będzie. Jest bardzo szczęśliwa, że taki pomysł. I w ten sposób zaczyna o sobie mówić, że ona jest Chiara Lucze, czyli czyste światło. Czyste światło Bożej miłości, można powiedzieć, tutaj na ziemi. Wie, że jej pogrzeb się zbliża. Dlatego też wraz ze swoją przyjaciółką postanawia, czyli z Kiką, postanawia ten pogrzeb przygotować. Otóż wymyśla czytania, tak? Układa sobie czytania, liturgię słowa, pieśni, które najbardziej lubi, mówi, co ma być na wejście, co ma być tutaj na podniesienie i tak dalej, na komunię. Szyje, oczywiście nie ona szyje, ponieważ nie ma siły, ale według jej pomysłu szyje sobie sukienkę ślubną. To jest biała suknia z taką różową wstążką. Ona chce być piękna tego dnia. Ona mówi, że ona idzie do oblubieńca. To będą jej zaślubiny. I ona jest przeszczęśliwa i mówi, że już czeka na ten moment, aż będzie z Chrystusem. Z Chrystusem w niebie. I mówi to swojej matce, słuchaj, jak przyjdą na mój pogrzeb, to pamiętaj, mów im, oni mają śpiewać. Śpiewać głośno, a nie płakać. Ja nie chcę, żeby oni płakali. Ja idę do Pana. do mojego Zbawiciela, do Jezusa Chrystusa. Ci ludzie, ja tutaj mało o tym mówię, ale ci ludzie ciągle przewalają się przez to mieszkanie. Ci młodzi ludzie z ruchu Focolari, sąsiedzi, księża, biskupi nawet, tak? Bo jeden biskup nawet ją odwiedził, lekarze. Wszyscy są pod wrażeniem siły tej młodej dziewczyny i jej determinacji do bycia przy Chrystusie. Do bycia przy Chrystusie, jak ona to mówi, przy Chrystusie opuszczonym. Ona się tak czuje, bo nikt jej nie może zrozumieć. Nikt nie rozumie jej bólu i nikt nie rozumie jej strachu. No chyba, żeby gdzieś znalazła właśnie takiego drugiego umierającego na raka kości, tak? No to wtedy ta druga osoba, ale z okolicy nikt jej nie rozumie do końca. I ona nie ma do nich pretensji, że ona jest niezrozumiała, że to, co przeżywa, jest tylko jej prywatną rzeczą, bo tak jak naprawdę ostatecznie każdy z nas, jak umrze, to będzie prywatna rzecz. Można umierać 50 osób dookoła, umieramy sami. I z tym doświadczeniu zawsze będziemy sami. Tak? I ona to zaczyna odkrywać przed swoją śmiercią, że ona w tym doświadczeniu jest sama, sama totalnie. I jedyną osobą, która jest z nią, jest Chrystus. I jest na to coraz bardziej gotowa. I wydaje takie ostatnie rozporządzenia. Przygotowuje swoją mamę do tej śmierci. Mówi, mamo, dwie sprawy. Jedna, jak umrę, to niech mi wezmą rogówki. Wpadła na taki pomysł, tak? Niech mi wezmą rogówki, niech ktoś moje... Ona miała w ogóle piękne oczy, uśmiechnięte zawsze, takie no, pełne życia. Na tych wszystkich zdjęciach to widać. Natomiast niech mi wezmą rogówki. Rzeczywiście po jej śmierci te rogówki zostały przekazane i komuś to wzrok uratowało. To jest jej taka jedna wola. Ale druga, słuchaj, jak umrę, to masz mnie ubierać i gdy będziesz mnie ubierać, masz być uśmiechnięta i mówić, Chiara widzi Chrystusa. I powtarzaj to, żebyś nie płakała. Żebyś wiedziała, że jestem szczęśliwa. I ona to każe robić swojej mamie. No i zbliża się ten dzień, czyli dzień jej śmierci. Jej śmierć to jest 7 października 1990 roku. Tego dnia w pewnym momencie woła mamę, tarmosi ją tak jak rodzic czasem dziecko po włosach i mówi do niej, cześć, bądź szczęśliwa, bo ja jestem szczęśliwa. I w tym momencie umiera. Jej życie tu na ziemi się kończy. Jej cierpienie tu na ziemi się kończy. Nagrała takie wystąpienie, znaczy wystąpienie to może ciężko powiedzieć, takie przesłanie na taśmę, i to można na YouTubie znaleźć, czy w internecie w ogóle, gdzie mówi, że do wszystkich młodych, bo mówi, że chciałabym wam przekazać pałeczkę albo pochodnię, tak jak w czasie olimpiady, tą pochodnię wiary. I mówi, Pan Bóg przechodzi ciągle, ciągle przechodzi wokół nas. I gdybyśmy byli gotowi widzieć to, to byśmy to widzieli codziennie. Tylko jesteśmy nie gotowi, bo my tego nie chcemy widzieć. Ja już jestem gotowa i to widzę, jak codziennie Pan Bóg przechodzi koło mojego życia. No i jak to się mówi, święci katolicy tak mają. No umarła i zaczęła się jej praca na pełen etat. Ponieważ od razu, automatycznie, ludzie zaczynają się modlić za jej wstawiennictwem i prosić ją o wiele łask. Wkrótce rozpoczyna się proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezji, to jest kilka lat po jej śmierci. I rzeczywiście tych materiałów jest mnóstwo. Ludzie się do niej modlą, zwłaszcza młodzi. Proszą ją o wstawiennictwo w chorobach, w cierpieniach. Kobiety, które mają bardzo ciężkie porody. Na przykład jedna kobieta, która miała bliźniaczą ciążę i ten poród miał być bardzo skomplikowany. W ogóle mówili jej, że pewnie tam może nie przeżyć, czy coś takiego. No i ona się modliła i miała bardzo prosty poród i akurat się tak złożyła, że to było w rocznicę jej śmierci, 7 października, tak? Wtedy, kiedy urodziła te bliźniaczki. Ludzie z jakimiś problemami psychicznymi, jest świadectwo człowieka, który chciał się popełnić samobójstwo, wpadł w taki kryzys, wszedł w internet i stwierdził, i tak nagle mu do głowy wpadło, a wpisze sobie w Google światło. No i sobie wpisał właśnie Lucze, światło i mu wyskoczyło pierwsze. Chiara Lucze badano, przeczytał jej historię i się nawrócił i żyje do dzisiaj, tak? Nie popełnił samobójstwa i tak dalej. Tych historii jest sporo. Ale żeby ktoś był święty, jak wiadomo, trzeba mieć cud za wstawiennictwem świętego udowodniony. I ten cud pojawił się 11 lat po jej śmierci. 2001 rok. Andrea Bartone to był chłopak, który w pewnym momencie błyskawicznie zachorował. Rodzice dzwonią do jego wujka i mówią, słuchaj, przyjeżdżaj. Widziałeś go w zeszłym tygodniu, ale właśnie dostaliśmy informację, że zostało 48 godzin życia. No i ten wujek jedzie, ten wujek jest lekarzem, dlatego zresztą rodzice zadzwonili, bo w ogóle nie rozumieją, co się dzieje z ich dzieckiem. I on jedzie, dojeżdża do szpitala i pyta się, co się dzieje z tym chłopakiem, z tym Andrea. No i się okazuje, że to jest sepsa meningokokowa. To jest ponoć jedna z najgorszych seps, jakie może się zdarzyć. To jest niewydolność, on ma już niewydolność układu oddechowego, zanik krzepliwości krwi, w ogóle płytek krwi, nie ma niczego nie ma, tak? Powoli jego ciało po prostu się wygasza. No i mówią 48 godzin, jak on już przyjeżdża, to już jest mniej. To jest niemożliwe do odratowania. I on wtedy on znał Chiare Luce. I mówi do niej, mówi tak, poczekajcie, muszę zadzwonić. Bierze telefon, dzwoni do Marii Teresy, i mówi, czyli do matki Chiary, i mówi, słuchajcie, idźcie na jej cmentarz i módlcie się. Módlcie się, żeby ten chłopak wyzdrowiał. No i oni, no rodzice spełniają jego wolę, idą do swojej córki na cmentarz, modlą się, a on ponoć odkłada telefon i mówi, dobra, wykonało się, on będzie zdrowy. I ta jego siostra, czyli matka tego chłopaka mówi, ale co ty gadasz, nie? Spokojnie, będzie zdrowy. Ja mam jutro urodziny, ja wam mówię, Chiara mi zrobi prezent na jutro i on już jutro będzie zdrowy. I co się okazuje? Mija doba i ten chłopak zaczyna nagle, wszystkie wyniki idą w górę, tak? Krew zaczyna dobrze prosperować, serce zaczyna dobrze prosperować, zaczyna powoli oddychać. No i to kilka dni trwało, ale ogólnie rzecz biorąc wraca do zdrowia w zasadzie bez interwencji medycznej. Wiadomo, oni go tam ratowali, ale wszyscy lekarze twierdzili, że to jest niemożliwe, że leczenie jest, to jest kwestia tylko utrzymywania przy życiu, nie da się tego wyleczyć, a to ciało nagle zaczyna funkcjonować i chłopak odzyskuje przytomność, jest zdrowy, żyje do dzisiaj, jest świadkiem tego cudu. To był ten cud, który został zatwierdzony przez Benedykta XVI jako właśnie cud, dzięki czemu Chiara została święta. Proszę Państwa, cudowna historia. Naprawdę zachęcam do tego, żeby to sobie wpisać na YouTube najlepiej albo w Google, czyli właśnie Chiara Luce, to się pisze przez CH, Chiara Luce Badano, i poznać tą historię szerzej. Ja tutaj wiadomo, jesteśmy w pewien sposób ograniczeni czasem, natomiast to jej przeżywanie śmierci jest niesamowite. Jest niesamowite, ponieważ jest to osoba, która bardzo mocno cierpiała i była gotowa. Gotowa cierpieć nie dlatego, że chciała być cierpiętnicą, ale dlatego, że co chwilę sobie powtarzała, że tak chce Chrystus. Ona nie wie dlaczego. Tak pisze, może troszeczkę teraz teologię rzucę, jak pisze święty Paweł, że jest tajemnica, że dopełniamy w swoim ciele udręk Chrystusa. Tak? Paweł pisze o sobie, że muszę dopełnić swoje ciało. Ktoś powie, jak to dopełnić? Największa z ofiar, tak? Ale jednak święty Paweł o tym pisze, że gdzieś w zbawieniu świata trzeba, aby dopełniać cierpień Chrystusa na krzyżu. I ona ten krzyż odnalazła w swoim cierpieniu. Ten krzyż ukochała, ten krzyż przytuliła i tam spotkała Chrystusa i była świadkiem dla wszystkich. Dla wszystkich. A jej rodzice, którzy to przyjęli i oddali dziecko Bogu, to dziecko, które otrzymali, to naprawdę niesamowici ludzie, gdy słuchałem, oni jeszcze żyją, mówią, opowiadają o swojej córce, dają to świadectwo, naprawdę można się popłakać. Dlatego też zachęcam do poznania tej świętej, tak jakby powiedzieć, robiąc zamknięcie tej dzisiejszej audycji, to zachęcam do tego, żeby mieć na tapecie, na komórce i można się modlić. Rzeczywiście niesamowita święta, wiele tutaj łask już wyprosiła i mam nadzieję, że wiele cudów jeszcze za jej wstawiennictwem będzie. Życzę wszystkim dobrych świąt, bo pewnie się już nie usłyszymy przed Bożym Narodzeniem. Do usłyszenia.